Razem ze mną w studiu Radia Łódź nad Wartą, powiatowy lekarz weterynarii Leszek Przewłocki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Kolejne zmiany dotyczące różnego rodzaju przepisów, również tych, które umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się zwierząt i przede wszystkim ich sprzedaż do rzeźni. Z czym tutaj muszą liczyć się rolnicy?
No może, żeby sprecyzować, zmiany, o których mówimy, dotyczą identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmiana obowiązków w tym zakresie ma na celu umożliwienie zlokalizowania zwierząt wrażliwych w danym regionie, a tym samym danie narzędzi możliwości do racjonalnego prowadzenia zwalczania chorób zakaźnych. Mamy wiedzę, gdzie są zwierzęta wrażliwe, jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie narzędzia, środki, możliwości adekwatne do potrzeb, a nie tak jak w tej chwili, czy do tej pory, odbywało się to na zasadzie błądzenia.
Region Sieradzki to produkcja mleka, to również hodowla właśnie trzody chlewnej, to głównie z naciskiem na trzodę chlewną, prawda, ta identyfikacja, ale proszę powiedzieć, gdzie ta różnica między tym, co do tej pory musieli robić rolnicy, a tym, co wprowadzają nowe przepisy?
Zmiany w przepisach rzeczywiście głównie dotyczą trzody chlewnej, a to dlatego, że poprzedni zapis ustawy z 2004 roku nie precyzował szczegółowo obowiązków w tym zakresie. Dosyć lakoniczny zapis sprawiał, że zwierzęta przez cały okres tuczu pozostawały nieoznakowane i w przypadku kontroli w takim gospodarstwie praktycznie trudno było powiedzieć, czy są zwierzęta tu urodzone, czy też przyjechały z innego terenu, czy nie mamy do czynienia z zagrożeniem, które ten transport mógłby przynieść.
Teraz w każdym miejscu, już do którego trafi zwierzę, będzie musiało zostawić po sobie ślad, jak gdyby w dokumentacji, prawda?
Dokładnie. Po pierwsze, zwierzę w ciągu 30 dni od urodzenia powinno zostać oznakowane kolczykiem założonym w lewą małżowinę uszną. I jeżeli zwierzę pozostaje w tym samym gospodarstwie do końca swojego życia, czyli do sprzedaży, do rzeźni, jest to wystarczające. Natomiast w przypadku przemieszczenia do innej siedziby stada, nowa siedziba stada musi zostać wprowadzona, że tak powiem, w postaci tatuażu na ciało zwierzęcia i jak gdyby świadczyć dalej o pochodzeniu zwierzęcia. Dodatkowym elementem, którego rolnicy nie dostrzegają, a który ma zasadnicze znaczenie, jest obowiązek aktualizacji tych przemieszczeń w siedzibie powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te elementy dopiero stanowią system identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Czy on powstał też trochę dlatego, że hodowle są zagrożone afrykańskim pomorem świń?
No, spodziewam się, że to był ten główny czynnik, który przyczynił się do zmiany szeregu ustaw. Afrykański pomór świń rzeczywiście od dłuższego czasu spędza nam sen z powiek, a właściwości wirusa, chociaż jest chorobotwórczy tylko i wyłącznie dla świń i dzików, właściwości wirusa, to znaczy jego ogromna, niespotykana w świecie wirusów, odporność na czynniki środowiskowe, na przeżywalność w różnych czynnikach, w warunkach środowiskowych, no sprawia, że no, tak trudno nam się z tą chorobą walczy.
A może przenieść go człowiek z hodowli do hodowli?
Tylko i wyłącznie na zasadzie takiej pasywnej przeniesienia za pomocą, nie wiem, obuwia, ubrania, środków transportu.
No właśnie, to też pewnie wymaga odpowiednich w takim razie środków zabezpieczeń, prawda?
Oczywiście i tutaj musimy jeszcze mieć świadomość tego, że wirus przeżywa bardzo długo w tkankach, czyli z jednej strony zagrożeniem są dziki, które są głównym rezerwuarem, mięso z dzików, jakieś trofea z dzików, ale również ten samochód, którym ten dzik potencjalnie chory był przewożony, ale również sprzęt, który był w trakcie polowania używany. Poza tym wirus jest bardzo odporny na takie tradycyjne sposoby konserwacji zwierząt, solenie, wędzenie, peklowanie. Te procesy absolutnie wirusa nie zabijają i niedostateczna obróbka termiczna sprawia, że te produkty pochodzenia zwierzęcego są niebezpieczne. Stąd zasady, które wprowadzono na przykład na granicy, na wschodniej granicy, które sprowadzają się do tego, że są odbierane wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, ulegają na konfiskacie. Ludzie, którzy przyjeżdżają ze wschodu, no, nie mogą wwozić swoich produktów. Tam też wirus szaleje, tam też afrykański pomór zbiera żniwo.
Czyli już teraz tak podsumowując te kwestie, żeby ustrzec, no przynajmniej jakoś troszeczkę postawić jakąś barierę w swojej hodowli, co można robić, żeby się ten wirus nie przemieścił do danego stada?
Podstawowe zasady bioasekuracji. No, gospodarstwo, zwierzęta jest jakiś kapitał i kapitał trzeba, o kapitał trzeba dbać, trzeba go zabezpieczyć. No, podstawowym sposobem zabezpieczenia jest jednak ogrodzenie zarówno otoczenia budynków inwentarnych, jak i całego podwórka, w którym znajdują się maszyny, sprzęt, jakaś tam ściółka, pasza. Czyli te elementy należy odizolować od dostępu zwierząt dzikich. Należy zwrócić uwagę na tą ściółkę, jeżeli składowana jest ona w miejscu, gdzie mają dostęp zwierzęta typu dziki, no może to być źródłem przeniesienia choroby i przynajmniej w jednym przypadku taki sposób przeniesienia choroby miał miejsce. No poza tym ograniczymy dostęp środków transportu zbędnych, niepotrzebnych. Nie pozwalamy na to, żeby one wjeżdżały. Ograniczamy wstęp osobom obcym.
Podobne warunki trzeba zachowywać też w przypadku hodowli ptactwa, bo tutaj niestety natura znowu rolników nie oszczędza i pojawiła się kolejna odmiana ptasiej grypy. Czy my tutaj w regionie, jakby chociażby przez sąsiedztwo ze zbiornikiem Jeziorsko, jesteśmy jakoś tak bardziej narażeni na to, że ten wirus w końcu się zbliży?
My w znaczeniu stada ptactwa, znowu jeśli chodzi o wirus H5N8, który w tej chwili spotyka się często w Europie i w 3 przypadkach również w Polsce. Nie jest zakaźny dla człowieka. Nie odnotowano ani jednego przypadku, w którym zakażony był człowiek.
Ale badania, straty w hodowlach z kolei mogą być bardzo duże.
Ale straty w hodowlach oczywiście będą miały miejsce. Sąsiedztwo zbiornika w Jeziorsku, no, pewien niepokój może budzić, dlatego że jest to jedno z miejsc, gdzie następuje duża koncentracja ptaków migrujących. W opracowaniach naukowych jest wymieniane właśnie, jak również jedno z 10-12 miejsc w Polsce, gdzie ptaki zimują, więc te ptaki wodno-błotne, które są jak gdyby najbardziej no, narażone, czy też postrzegane jako nosiciele tejże wirusa ptasiej grypy.
I to te ptaki mogą zagrażać również hodowlą, ale wystarczą te same środki, które w przypadku trzody chlewnej.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.